Panie premierze, społeczna gospodarka rynkowa, co to takiego?
Nad tym debatujemy tutaj, biorąc za punkt wyjścia taką perspektywę, która wielu Polaków, w większości Polaków, inspiruje na co dzień do działania, czyli perspektywy katolickiej nauki społecznej. Ja sformułowałem taką tezę, że nasza gospodarka wbrew deklaracjom konstytucyjnym ani nie jest społeczna, znaczy w niewielkim stopniu przez te 20 kilka lat, już prawie 30 lat służyła zrównoważonemu rozwojowi. Zwojowicz pomocy tej mniej zamożnej części społeczeństwa, ale to nie jest też gospodarka rynkowa, dlatego że sukcesywnie z roku na rok narastały bariery biurokratyczne utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. Sam byłem przedsiębiorcą przez wiele, wiele lat i muszę się przyznać, że do polityki poszedłem głównie dlatego, że byłem już zdesperowany, że moje własne państwo, moja ojczyzna, zamiast pomagać mnie, przedsiębiorcy, to rzuca mi kłody pod nogi. Jestem w polityce od kilkunastu lat i ciągle mam wrażenie, że jestem na samym początku drogi do uwalnienia gospodarki.
No tak, ale z jednej strony społeczna, a z drugiej strony gospodarka rynkowa, czyli taka nastawiona na biznes, na zarabianie pieniędzy. Chce pan powiedzieć, żeby ten przedsiębiorca, ten biznesmen, ten kapitalista zauważył gdzieś też właśnie społeczeństwo?
Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że same mechanizmy rynkowe i samo dążenie do zysku wpisane jest coś bardzo wartościowego. Przedsiębiorca, który się bogaci, którego firma przynosi zysk, płaci podatki.
A gdzie ten wyzyskiwacz kapitalista?
Oczywiście tego typu sytuacje też się zdarzają i najlepszym przykładem było to, co się wydarzyło w gospodarce światowej, nie tylko polskiej, przede wszystkim w gospodarce światowej po roku 2007. No, okazało się, że bardzo wiele banków działało w sposób nieuczciwy. To nie był taki wyzysk, który my znamy z XIX-wiecznych powieści Dickensa, zły przedsiębiorca, który stoi z batem nad robotnikiem, ale to była inna forma wyzysku, polegająca na tym, że wielcy finansiści, bankierzy uzyskali gigantyczne zyski, doprowadzając równocześnie swoje banki do upadłości, a tych, którzy mieli tam swoje lokaty, też do ogromnych ludzkich, rodzinnych dramatów.
Ale przy okazji tego zwrotu społeczna pojawia się, pan także o tym mówi, katolicka. Jak łączyć te dwa słowa?
Polska jest krajem pluralistycznym. W Polsce obowiązuje zasada autonomii państwa i kościoła, ale równocześnie zasada przyjaznej współpracy. Moje ministerstwo stulecie odzyskania niepodległości postanowiło uczcić organizacją serii 10 konferencji poświęconych głównym problemom współczesnej Polski, ale widzianym właśnie oczyma katolickiej nauki społecznej. Refleksja społeczna kościoła też ma charakter naukowy i ta optyka przy zachowaniu szacunku dla pluralizmu postaw Polaków wydaje się bardzo interesującą busolą, która przynajmniej części z nas zainspiruje część z nas do jeszcze większego zaangażowania się w działalność społeczną.
Czyli to nie razi tutaj społeczna nauka kościoła i świecka uczelnia?
Nie. Chcę podkreślić bardzo mocno, że te konferencje z definicji są ponadpartyjne. Tutaj nie ma podziału na rząd i opozycję. Jeżeli pojawiają się politycy, to tylko jako eksperci bardzo dbamy o to, żeby to byli politycy z różnych stron sceny politycznej. Na przykład podczas poprzedniej konferencji w Warszawie poświęconej przyszłości polskiej rodziny głos zabierali obecny wiceminister pracy Bartosz Marczuk i były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chciałbym, żeby taki pluralizm, wzajemny szacunek cechował wszystkie polskie debaty.
Panie premierze, troszkę zmiana tematu. Podczas ostatniej konwencji PiS-u w minioną sobotę zaproponował pan coś takiego jak głosowanie rodzinne.
To jest projekt, który rozwija się w wielu krajach Europy i świata. Początek był w Japonii. W Niemcy już dwukrotnie byli bardzo bliscy wprowadzenia w życie tej zasady. O co chodzi? No, każdy obywatel powinien mieć głos. Także osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, ale do czasu ukończenia 18 roku życia głosem takiej młodej osoby, dziecka czy młodej osoby powinni dysponować jego rodzice. Mówiąc krótko, wygląda to w ten sposób. Jeżeli rodzice mają jedno dziecko, blisko, to każdy z rodziców ma 1,5 głosu. Jeżeli mają dwoje dzieci, to każdy z rodziców ma 2 głosy i tak dalej. Proste ułamki. Ja wierzę, że tego typu rozwiązanie będzie sukcesywnie w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzane w kolejnych krajach i chciałbym, żeby Polska z tym naszym przywiązaniem do wielkiej wartości, jaką jest rodzina, należała tutaj do globalnych liderów.
Tak jak potem dzieci będą miały pretensje do rodziców, że zagłosowali tak, a nie inaczej?
Po ukończeniu 18 roku życia te młode osoby już będą samodzielnie podejmować decyzje polityczne.
A czy w jakimś kraju obowiązuje to rozwiązanie, panie premierze?
Tak jak powiedziałem, jeszcze takie rozwiązanie nigdzie nie zostało wprowadzone, ale w Niemczech przygotowania do wprowadzenia takich rozwiązań były bardzo zaawansowane i w zasadzie dosłownie w ostatnim momencie prawodawcy niemieccy raz i drugi się zawahali. Być może za trzecim podejściem Niemcy wprowadzą to rozwiązanie i wtedy ci wszyscy, którzy uważają, że proponuje jakieś dziwactwo, pewnie będą mocno tym zaskoczeni.
Będziemy musieli zmienić konstytucję, żeby to wprowadzić,
tak? Tak, o to od początku mówiłem, że głosowanie rodzinne wymaga zmiany konstytucji. No, ale konstytucja to nie jest Pismo Święte. Pan prezydent Duda zainicjował już debatę nad nowym kształtem konstytucji. Ja sam od dawna jestem, zresztą byłem przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, więc od dawna postuluję wprowadzenie wielu zmian. Chociażby musimy konstytucyjnie określić relacje Polski do Unii Europejskiej, bo to jest pewna luka w polskiej konstytucji, ale przy tej okazji można także zastanowić się nad stworzeniem konstytucyjnych podstaw dla głosowania rodzinnego.
To jeszcze na koniec chciałem zapytać o te czipy w telefonach. O co chodzi?
Pan redaktor, ja posługujemy się na co dzień telefonami, a też innymi urządzeniami, w które wbudowane są chipy. Te chipy budowane są przez zaledwie 2 koncerny światowe i te chipy gromadzą gigantyczną porcję wiedzy na temat każdego z nas. Taki chip może być drzwiami, poprzez które ktoś się wdziera w nasze prywatne życie, może być także frontem przyszłej wojny. Dlatego postanowiliśmy z panem premierem Morawieckim przeznaczyć jeszcze w tegorocznym budżecie dodatkowe 200 milionów na badania, które pozwolą polskim naukowcom uzyskać kompetencje pozwalające kontrolować chipy. My w Polsce
blokować
nie jesteśmy...
Blokować te informacje, tak?
No, mówiąc językiem potocznym, chociaż nie do końca ścisłym, kodować na nowo. Nie jesteśmy w stanie produkować chipów, ale możemy zajrzeć, co tam jest w środku, sprawdzić, czy nie ma czegoś niebezpiecznego, no i mówiąc językiem potocznym, wpisać tam nowe kody, tak, żeby nikt tej informacji nie wykorzystał przeciwko panu, przeciwko mnie. Nikt przy pomocy tych chipów nie próbował zawładnąć umysłami polskich dzieci, czy ingerować w funkcjonowanie polskiej armii.